Dzień dobry.
Dzień dobry, Wojtku. Witam cię serdecznie w odcinku 220. Jakie 200? 329.
Co ty gadasz?
No, pomyliłem się.
No pijany.
Głupi albo niespełna
rozumu.
Chciałem
powiedzieć to takie powiedzenie właśnie, że głupi albo niespełna rozumu, albo to do domu.
Tak. Wiesz co, ja w ogóle chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, zanim zaczniemy. Po pierwsze, dziś jest wtorek, kiedy nagrywamy.
Jest.
Ja w ogóle wczoraj obudziłem się rano, mieliśmy nagrywać w ogóle na początku wczoraj, czyli w poniedziałek. Taki był plan do momentu, który się nie zmienił i teraz on się zmienił około godziny 15, coś takiego, tak mniej więcej? To jest istotne jest tylko, że około 15 się właśnie zmienił. I ja, uwaga, wstałem rano i mówię, Boże Święty, jestem prawie martwy, muszę wypić taką końską kawę, bo inaczej nie dam rady, no nie? I teraz uwaga, wypiłem, nie wiem, może z litr kawy, Wojtek, do godziny 12 i mówię, dobra, teraz dam radę wytrzymać do którejkolwiek będę chciał, po czym Wojtek pisze, że nie dziś. I siedziałem do pierwszej, nie mogłem spać. Co za dramat.
Także... Przepraszam, ja nie wiedziałem, że ty masz takie plany, wiesz, szeroko zakrojone
nie,
na ten wieczór.
Spoko. Ostatecznie jest wszystko okej, dzisiaj zrobiłem to samo. Ale to znaczy, że będę gotowy po prostu na to, żeby nie zasnąć. Wojtku, jest...
To jutro na pewno będzie dobra kupa. Ja przepraszam, że ja tak o takich sprawach, ale po prostu kupa, siku... wymioty, to teraz jest moje życie, więc mogą te tematy się przewijać,
no tak,
prawda?
No tak. Wojtku, ja w ogóle mam, ja myślę, że mogę zacząć jakby jedną rzeczą teraz, bo chcę coś dać. Dostałem coś i chcę coś dać w podcaście. Jest taka aplikacja, która nazywa się Weatherline. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle.
Weatherline?
Tak, Weatherline jest aplikacją na iOS-a, która jest aplikacją pogodową.
Aha.
I to jest bardzo dobra aplikacja pogodowa, naprawdę bardzo dobra aplikacja pogodowa. Natomiast jest też bardzo drogą aplikacją pogodową.
Ale jest subskrypcyjna, czy jest one time payment?
Subskrypcja. Jest też one time payment, który kosztuje $50.
Okej.
Okay. I teraz ja dostałem, Wojtek, taki kod właśnie na te $50 do tego, żeby sobie tam uruchomić w tym Weatherline. I z racji tego, że ja generalnie ten kod, założenie było takie, że może być dla mnie, natomiast ja chyba nie jestem aż tak bardzo pogodowy, więc po prostu go rozdam. Więc w komentarzach do tego odcinka na forum zachęcam do tego, żeby napisać jakąś rzecz związaną z pogodą, w sensie dlaczego lubicie sprawdzać pogodę albo co sprawia,
bo
że...
Bo pogoda jest dla bogaczy, to już tego nie piszcie, bo to już jest spalone.
Ale wiesz, generalnie dlaczego taka aplikacja mogłaby ci się przydać, to nie musi być jakoś super wymyślne i po prostu jeśli będzie jedna osoba, przepraszam, załóżmy sobie, że będziemy zbierać do niedzieli, a w niedzielę po prostu komuś ten kod wyśle.
No, spoczko.
I to jest bardzo takie lightowe, to nie jest żaden konkurs ani nic takiego, po prostu ktoś, kto chce, może sobie to, że tak powiem, ogarnąć. Więc to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. I to właściwie tyle. Super. Potem mam normalne tematy już, takie normalne tematy.
Doskonale. Ja mogę zacząć od takiego lightowego tematu, który mi się pojawił w weekend. Ponieważ w sobotę i w niedzielę zdarzyło się tak, że z jakimś cudem udało się w tym całym szalonym, chaotycznym dniu, który jest codziennie w tej chwili w moim życiu, znaleźć czas na to, żeby odpalić konsolę. Nie wiem, czy to... No właśnie. Bo rzeczywiście było tak, że to były ostatnie dni mojego urlopu, ponieważ wziąłem te 2 tygodnie urlopu na te pierwsze właśnie 2 tygodnie życia z młodym człowiekiem, więc stwierdziłem, że dobrze by było wykorzystać te dni jakoś, nie? Prawda? A że młody człowiek zdarza mu się jednak spać czasem i był taki moment, że faktycznie zasnął mi na klacie, on bardzo lubi spać na mnie i na Arlenie zresztą też, więc stwierdziłem, że skoro już, prawda, jestem uziemiony, akurat wyszło tak, że jestem uziemiony przed telewizorem, prawda?
Ojej.
Pad z jakiegoś powodu, bo jakby leży obok mnie, bo ktoś był taki mądry, że go wcześniej przygotował i położył obok mnie. No to dlaczego nie? No spróbujmy. Nie wiadomo, ile będzie młody spał, ale może rzeczywiście pośpi jakiś czas i ja mogę ten czas jakoś inaczej spędzić niż tylko dłubiąc w telefonie, bo rzeczywiście do tej pory takie momenty, w którym jestem uziemiony, no to głównie spędzam na klikaniu w telefon, nie? No bo to jest właściwie jedyne urządzenie, które mogę mieć blisko siebie w miarę i jednocześnie asekurując młodego, żeby nie spadł. Więc masz, wiesz, tą jedną rękę do dyspozycji. Ale tutaj rzeczywiście te dwie ręce na padzie udało się tak złapać ten pad, żeby młody był między nimi. No i tak sobie on leżał, a ja grałem. I faktycznie rzeczywiście spędziłem to z 2,5 godziny grałem, powiem ci, co oczywiście w normalnym życiu to jest taka zwykła sesja grania, ale w życiu z noworodkiem to jest takie wow, mega długo, nie? Więc rzeczywiście się udało, natomiast faktycznie no do momentu, kiedy młody się pojawił na świecie, grałem raczej we wszystkie multiplayery. Wiesz, czy to było ważone wspólnie z tobą zresztą, czy Apex z kolei wcześniej. No ale to było tylko multiplayer i faktycznie ze znajomymi. No to teraz musiałem się przerzucić, żeby po pierwsze nie musieć mieć na głowie słuchawek, bo no wiesz, każdy dźwięk jest ważny w tym czasie. Musisz nasłuchiwać, czy młody na pewno śpi, czy na przykład oddycha, nie? To są takie rzeczy, o których człowiek na co dzień nie myśli, ale jednak są ważne. No i więc tak, bez słuchawek, no i bez, raczej bez komunikacji z innymi ludźmi, wiesz, bo gdybym gadał głośno, a zwykle przy grach tego typu multiplayerowych człowiek się emocjonuje i od razu, wiesz, nawet zdarza mu się krzyknąć. Tak było. Kiedyś nawet były drzwi otwarte, bo kot poszedł na klatkę, a ja bardzo brzydkie słowo krzyknąłem na całą klatkę, ale to prawda, zdarza się najlepszym. I więc, no i ważny jest jeszcze jeden element, to znaczy gra, w którą grasz, powinna zapewnić ci możliwość zapauzowania. No to jest ten taki dad joke typowy, że mama przychodzi i mówi... No to co, musisz teraz zjeść, ale mamo, gram w grę, no to zapauzuj, ale to jest multiplayer, ha, 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 śmieszne. No ale śmieszne, ale prawdziwe i faktycznie wybrałem Frostpunka jako grę, w którą myślę, że mogę sobie pograć, bo rzeczywiście bardzo w każdej chwili mogłem zapauzować. I powiem ci, że miałem dwie sesje takie graniowe w sobotę i w niedzielę i kurczę, wkręciłem się, to jest bardzo dobra gra. Ja naprawdę, no wiesz, wcześniej słyszałem o niej dużo, zresztą my rozmawialiśmy też nieraz, ale no nigdy nie miałem okazji faktycznie usiąść i porządnie zagrać. No i tym razem rzeczywiście myślę, że wlazłem głęboko w ten świat. Mega jestem ciekawy rozwoju i mam takie poczucie, że to jest taka strategia, która gdzieś ma takie elementy roguelike, czyli że jednak przegrywasz często. I bardzo, z każdym przegraniem, bardzo. Wiesz, z każdym no, nieudaną grą uczysz się czegoś nowego i wiesz, na co powinieneś się przygotować, więc zmieniasz tą strategię i próbujesz znowu, próbujesz jeszcze raz. I faktycznie to mi się bardzo podoba. Podoba mi się w ogóle bardzo oryginalne podejście w ogóle do tego świata gry, że to ciepło jest tam takie istotne. No nie wiem, no naprawdę mi się mega spodobała, więc była dobra promocja całkiem niedawno i ja z niej skorzystałem. Tam chyba było 60% zniżki nawet w PlayStation Store, więc no naprawdę, wiesz, dobry deal i uważam, że to jest gra, którą warto mieć i którą warto spróbować. I nawet znajomy, który nie grał nigdy wcześniej w strategię, bo też jest takim, wiesz, typowo konsolowym graczem, który z kolei, no wiesz, strategia na konsoli to jest raczej tak rzadkość, no bo nie są zbyt wygodne w graniu. Bo jednak, wiesz, myszka, ta precyzja, nie wiem, naciskania na budynki.
Ale Frostpunk jest całkiem nieźle zoptymalizowany pod konsolę.
Tu jest nieźle, tak, tu jest całkiem nieźle, no ale wiesz, znajomy, który wcześniej nie grał w żadne strategie, kupił, odpalił i też mega się wkręcił, no mimo tego, że wiesz, jakby gatunek był dla niego do tej pory obcy, więc to też pokazuje, jak dobrym jest tytułem Frostpunk. No, chcę jeszcze oczywiście pograć i chciałbym ją przejść w ogóle, co wcale nie jest łatwe. Ja mam w tej chwili mam ustawiony
jeszcze nie ma w tym
średni tryb ten trudności, to powiem ci, że
jeszcze w tym momencie no nie ma dodatków do Frostpunka. Aha. Ja nie wiem, czy one... Znaczy, na pewno będą, ale nie pamiętam kiedy.
Okay.
Nie wiem, czy to jest informacja już, czy nie jest informacja, ale to, że będą, to jest informacja.
Okej.
To nie jest tak, że ja że udaję, że nie wiem, tylko naprawdę nie wiem.
Jasne.
Natomiast dodatki też dużo zmienią, nie? W sensie jakby sam Frostpunk, w ogóle ta główna, powiedzmy, główny scenariusz jest oczywiście bardzo dobry i bardzo mocny, a dodatki w ogóle bardzo dużo zmieniają i są w ogóle różne, inne i wprowadzają inne mechaniki, no nie? Więc to jest też tak, że jak się już dodatki na konsoli pojawią, to myślę, że jakby nawet jeśli się znudzisz tym, co jest teraz, to jak tylko wejdą dodatki, to masz tak naprawdę, wiesz, nową grę, całkowicie inną grę, bo chociażby masz dodatek The Last Autumn, który jest w tym momencie dostępny na PC-tach.
Aha.
I on jakby przedstawia historię sprzed tego, co się dzieje. W sensie ludzie przyjeżdżają do jakby na nowy ląd, na którym dopiero budują generatory ciepła, nie? I to jest w ogóle całkowicie inna historia, to po pierwsze, po drugie masz całkowicie inne budynki, całkowicie inną mechanikę, jakby o inne rzeczy, inne prawa i tak dalej, więc to jest, wiesz, zupełnie prawie inna gra, na podobnej mechanice oczywiście, natomiast zupełnie inna gra. Także...
Ja powiem tylko jedną rzecz, która może nie jest jeszcze spoilerem jakimś dużym, ale to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, że to pokazuje, jak ta mechanika jest przemyślana. W jednym z praw możesz wybrać, czy chcesz budować jakby zwykłe cmentarze i mieć taki standardowy pochówek, nie? Który zajmie ci niestety pracowników, no bo ktoś te ciała musi pochować. Albo druga opcja to jest po prostu dół na ciała. Nie? No i ja wybrałem ten dół na ciała. Postawiłem go gdzieś tam w okolicy, no gdzie było miejsce. No i całkiem niedaleko niego ustawiłem ten taki pylon grzewczy. No bo jakby, wiesz, wraz z rozwojem miasta trzeba go odpowiednio ogrzewać, wiesz, tam były też budynki mieszkalne, więc no wiadomo, one muszą mieć odpowiednie ogrzewanie i tak dalej. No i postawiłem ten pylon i to on tak sobie grzeje i nagle dostałem info, że no wiesz co, mordeczko, może to nie był najlepszy pomysł, bo twoje ciała się właśnie rozkładają w tej chwili i zaraz jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że całe miasto będzie, że jakby mieszkańcy będą chorzy przez to, nie? Jakby wow, kurde, przemyśleli to, że no jednak te ciała powinny być w miejscu, które jest oddalone od źródeł ciepła, więc to wiesz, tego się nauczyłem już post factum, no i właśnie to są takie
fajne
smaczki właśnie, które udało im się wdrożyć.
No ja dostałem, to mogę powiedzieć, dostałem jakby wersję na PlayStation też, jako jedna część z Welcome Packu i mam wersję pudełkową z ładnymi pinami i ścieżką dźwiękową. Nice. I to było, wiesz, jakby po pierwsze postawiłem sobie ją pod telewizorem, bo stwierdziłem, że no to jakby w ogóle bardzo ładnie wygląda. A po drugie, no to jest taki bardzo fajny artefakt, nie? Na zasadzie to jest, to prawda, nie przyłożyłem nawet paluszka do Frostpunka, ale no wiesz...
Nie, no pewnie. Super. Wszystko. Myślę, że nadal możesz czuć się częścią jakby
Ja się czuję dumny mimo wszystko. Na zasadzie, wiesz, że to jest firma, w której pracuję, zrobiła bardzo dobre rzeczy. No nie, jakby pracuję z tymi ludźmi, którzy tą grę zrobili, więc to też jest bardzo takie, wiesz... miło mi się obcuje, no nie? I też czasami mam takie momenty, w których, wiesz, fanboyuję czasami nawet, nie? Więc widzę... No ale nieważne. Wojtek, ja mam w ogóle...
Jeszcze tylko na koniec, na koniec taki prośbę mam do naszych słuchaczy. Jeżeli jesteście na forum, to dajcie znać w komentarzach, jakie ewentualnie gierki, które można pauzować, polecacie na takie tutaj dni z noworodkiem.
O, to jest dobra rzecz, Wojtku. Ja w ogóle to Tomb Raider wyszło niedawno.
A to też można zapozować, w sensie, na luzie.
Tak, w sensie wyszło niedawno. Nie tyle wyszło niedawno, co po prostu jest dostępne za darmo w PlayStation Plus. Więc...
A, faktycznie. Tak, bo ja mam problem z tym, kurde, PlayStation ma tą dupiastą jedną rzecz, że ich sklep przestał działać chyba we wszystkich już przeglądarkach.
Działa mi w jedyne...
Firefoxie. Działa ci?
Tak, ja robię wszystko przez Firefoxa i kupuję...
Ja chyba muszę przez Firefoxa odpalić.
Cudzysłów, kupuję rzeczy z PlayStation Plus przez przeglądarkę. No, więc jest. I oni często wrzucają dużo takich rzeczy, które są, wiesz, single playerowe. No, akurat teraz możesz sobie zagrać właśnie w Tomb Raider.
Okej, spoko.
I mam, Wojtku, właśnie temat jeden, który jest związany właśnie z domem. W ogóle mam jakiegoś psa, który mi szczeka pod domem.
Temat domowy, mam psa, który mi szczeka.
Nie, nie, ale temat domowy mam taki, Wojtku. W zeszłym tygodniu, jakoś pod koniec zeszłego tygodnia, przy takim momencie, w którym stwierdziłem, że właściwie stwierdziliśmy, że jakby Magda miała do załatwienia jakieś rzeczy dla swojej siostry. Fika. No. I mówi do mnie, czy chcesz pojechać do IKEA, tylko musisz obiecać, że będziesz grzeczny.
Że nie wyremontujesz całej kuchni.
Tak. I no. Ja mówię, zaczekaj. Otworzyłem swoją notatkę, bo ja oczywiście na wszystko mam przygotowany research. Mówię, okej, mogę jechać do IKEA, tylko uprzedzam cię, że wydam tam ileś set złotych.
Oho.
I ona mówi, okej, ale nie możesz przekroczyć tej kwoty, którą właśnie powiedziałeś. Okej. No dobra, spoko. Przekroczyłem ostatecznie, ale nieważne. I teraz tak. Wszedłem sobie na stronę IKEA, okazało się, że mają żarówki mądre, które mnie bardzo interesują, natomiast nie było informacji, że mają żarówki RGB. Mają tylko te żarówki, które albo możesz regulować ich ciepłotę, albo
tak,
po prostu
możesz... żółto-białe.
Mhm. Tak, albo po prostu możesz je przyciemniać. To były dwa rodzaje żarówek, które były. A w IKEA okazało się ostatecznie, że mają też żarówki RGB, które były dwukrotnie droższe niż te zwykłe żarówki, więc dlatego przekroczyłem swój budżet, bo żarówek kupiłem praktycznie tyle, ile chciałem. Natomiast zamiast brać żarówki z ciepłotą, wziąłem te, które są RGB. Mhm. Znaczy nie wszystkie, bo też nie wszędzie potrzeba.
Ile one kosztują teraz?
80 zł kosztują żarówki te z RGB, 40 zł kosztowały żarówki z ciepłotą i chyba 35 zł czy 30 zł te, które są po prostu przyciemnione.
Okej.
Ja kupiłem tych żarówek chyba ze 4?
No to jeszcze nie tak, wiesz,
to nie tak dużo.
Super
nie,
dużo, no
nie, jasne. Nie, jakby to jest spoko. Natomiast ja mam też... jakby tyle źródeł światła, że te 4 żarówki, które kupiłem, wystarczyły mi na zautomatyzowanie i zmądro oświetlenie 3 pomieszczeń.
Aha. No proszę.
Bo miałem już swoje żarówki wcześniej, w sensie jakby poprzednie żarówki.
A, dobra. No.
I teraz mam tak. Mam mądrą żarówkę w biurze jedną RGB. Mam drugą mądrą lampkę, która po prostu jest włącz-wyłącz, więc jakby tutaj też w biurze. Mam jeszcze dużą lampę w biurze, w sensie taką jakby sufitową, która nie jest w ogóle mądra, ale bardzo rzadko z niej korzystam. W sypialni tak naprawdę jest lampa jakby ta duża, znowu sufitowa i mała lampka, która praktycznie jak jest wieczór, to tylko ona działa. Bo ta duża lampa ma takie bardzo intensywne światło, nie jest dość przyjemne, nie jest też potrzebne i większość rzeczy da się załatwić przy tym małym świetle, więc to małe światło jest jako mądra lampka. I w salonie są 3 źródła światła, jest mała lampka właśnie taka sama jak jest w sypialni, jest lampa oczywiście ta duża sufitowa i jest też lampa stojąca. I teraz lampa stojąca ma RGB, cała reszta lampek to są rzeczy, które są, zmiana jakby...
Przyciemniane, czy... Aha, tak. Razem z tą białą i żółtą.
Tak. No i teraz no tak. I
powiedz mi, co to robi? Bo teraz, wiesz, automatyzacja automatyzacjami, co teraz jesteś w stanie zrobić dzięki tym żarówkom?
Słuchaj, no nie jest jakoś to super dużo rzeczy do zrobienia, no nie? Ale ostatecznie, wczoraj odpalę sobie aplikację HomeKit.
Bo mi się nawet pojawiło kilka teraz pomysłów w ogóle, bo ja lubię jak ludzie o tym opowiadają, o automatyzacjach, które robią u siebie w domu, bo ja jestem w stanie jakby jakoś przełożyć to na swój dom i wtedy mi się pojawiają pomysły dopiero, bo sam tego nie wymyślę, nie? To jest jakby to rzadko tak się zdarza, że o, fajnie by było, jakby coś tam zadziałało, a teraz jak ktoś mi opowiada o tym, to ja tak, to u mnie mógłbym zrobić coś tam takiego na przykład, nie? I nawet teraz mi wpadł pomysł, ale no powiedz, jak wygląda u ciebie ta kwestia automatyzacji.
Dobra, ja mam w tym momencie w HomeKicie 8 rzeczy. Nie jest to jakoś szczególnie dużo, z drugiej strony ja też, znaczy właściwie w HomeKicie mam tyle, ale mam trochę więcej w Google Home, bo tam mam jeszcze telewizor i 2 Google Home. Więc tam jest tych rzeczy troszeczkę więcej. I teraz tak, mam tą lampę w biurze, mam gniazdko mądre w biurze, mam w biurze mądry wiatrak i tą drugą lampkę mądrą w biurze też.
To jest wszystko, bo to masz w HomeKicie, ale to jest wszystko postawione na IKEA-owskich rozwiązaniach.
Nie, nie, nie.
Czyli masz...
akurat to nie. To jest akurat, to są IKEA-owskie lampki i kogikowe mądre gniazdka.
Okej.
I one są, oni mają wersje różne, a to są akurat HomeKitowe. Mam też, no i są potem 3 lampy w salonie, no i lampka w sypialni. Więc to jest 8 rzeczy. Nie jest ich wcale tak dużo. Mam 3 sceny w tym momencie zrobione.
No.
To znaczy, jedna to jest Live Home, która po prostu wyłącza wszystko.
No wiadomo.
Druga rzecz to jest Hot. I to jest, kiedy jestem w biurze, jest mi gorąco, to po prostu mówię, że jest mi hot i wtedy się uruchamia wiatrak. On jest automatycznie nam jest skrywany i tak dalej i sobie tam chodzi i to jest też włącz. I TV Watching mam scenę, która wyłącza wszystkie światła w całym domu, oprócz jednej lampki w salonie najmniejszej i uruchamia ją na 30% światła.
Okej. Spoko. To ja na razie, wiesz, z tych wszystkich inteligentnych, już żeśmy bardzo dawno o tym rozmawiali, to ja mam cały czas pasek LED-owy koło Geek w kuchni. Taki, wiesz, pod taki standardowy jakby nad blatem. Okay. I jedyna automatyzacja, jaka na niego działa, to zapala się, kiedy zachodzi słońce i gaśnie, kiedy wschodzi słońce.
To jest bardzo dobra automatyzacja, tylko że ja na przykład zdałem sobie sprawę, że ja dokładnie tego nie potrzebuję, w sensie to nie jest rzecz, która mi... I teraz zastanawiałem się nad wieloma automatyzacjami i doszedłem do wniosku, że na razie nie mam pomysłu na żadną albo nie mam ochoty na żadną. Jedyna najważniejsza jakby rzecz, którą mogę teraz robić, przecież muszę się napić, bo prawie zawału dostałem.
Zawoł jest niewskazany, jakby co.
I teraz najważniejsza rzecz, którą robię, to jest po prostu to, że mogę uruchomić i wyłączyć światło siedząc na kanapie albo mówiąc do Google Home.
Okej.
I to była największa wartość. Drugą największą wartością jest to, że często było tak, że kładłem się do łóżka i była zapalona ta lampka mała.
No tak.
I mówię, Boże, a teraz po prostu krzyczę.
Muszę wstać.
A teraz po prostu krzyczę, żeby wyłączyło mi światło, więc jakby to jest konieczne.
Sąsiedzi wiedzą, że jest u ciebie ciemno.
Tak, i więc nie mam żadnych automatyzacji. Rozważałem różne automatyzacje typu, wiesz, jak zachodzi słońce, ale u ciebie kuchnia jest bardziej jakby takim centralnym miejscem domu, no nie?
No tak, tak,
jest,
tak, tak.
Jest dość, a u mnie jest tak, że to, że zaszło słońce wcale nie znaczy, że jestem w konkretnym pomieszczeniu. Bo na przykład w tym momencie zachodzi słońce i ja jestem w biurze, no nie? A jak bym włożył jakąś automatyzację na to, żeby to było, wiesz, w sensie, żeby zapaliło mi światła w sypialni, w salonie czy cokolwiek, no to jest, wiesz, nie?
To no tak, u nas to akurat działa, jakby funkcjonuje to po to, że to LED-owy ze względu na to, no wiesz, jeżeli LED-owy, to i tak mało prądu żre, a po prostu chcemy mieć jakiekolwiek światło w kuchni, bo zdarza się wstawać do kota, tak, wiesz, tak, jakieś takie rzeczy, no to powinno być światło.
LED-owe na szczęście, nie? Więc jakby mógłbym technicznie rzecz biorąc je uruchamiać. Tylko że ja też z drugiej strony mam tak, że nie jest mi to potrzebne, nie? Faktycznie rozważałem, żeby coś zrobić właśnie w kuchni, taką właśnie LED-ową jakąś tą, bo tam faktycznie może to by się przydało. Z drugiej strony, no to jest, są bardzo takie rzadkie przypadki. To, co bardziej rozważam już w tym momencie, to są na przykład zrobienie czujnika światła.
Ruchu.
Tak. Na przykład w toalecie jest tak, że no jest światło, które trzeba uruchomić. Normalne. I ja rozważam, czy nie zrobić w toalecie konkretnie, żeby było tak, że jak wchodzisz do toalety, po prostu się zapala światło.
Okej.
Bo tam jest sytuacja taka, że jeśli tam jesteś, to musi się palić światło. W sensie nie możesz zrobić tak, że nie... No wiesz, tak. Jakby, no, więc... No
chyba, że chcesz zaskoczyć swoją partnerkę na przykład. Albo zamykasz się, ona przychodzi, a to ja jestem tu. Ha, prank.
Tak.
Świetny, nie?
Super prank, Wojtku. No, ale to wiesz... Więc to, co na razie mi się udało zrobić, to faktycznie mam te lampki i mogę sterować z nimi, przez nimi jakby z telefonu albo z Google Home, co mnie bardzo cieszy. Bawiłem się też lampką, którą mam, tą RGB w biurze, to znaczy jak miałem na przykład kole, to ustawiałem sobie taki kolor światła, żebym był bardziej naturalny. To jest głupie, Wojtek, ale jakby... Jak będę chciał robić na przykład live'a jakiegoś czy coś, no to mam zawsze światło, którym mogę w jakiś sposób jakby...
Nie, ale w ogóle wiesz, wizualnie, jeżeli włączasz tylko kamerkę, jaka by to nie była i robisz cokolwiek jakby, wiesz, związanego z wideo, nawet jeżeli to jest po prostu call w pracy, to możliwość sterowania jakby światłem w tle i jeżeli masz takie światłem na twoją twarz, naprawdę może dać świetny efekt. No wiesz, to od razu dużo lepiej wygląda, jeżeli masz, nie wiem, w tle możesz sobie wybrać jakiś kolorek, może być kolor logotypu 11-bit, jeżeli byś chciał, bo przecież możesz normalnie, to jest RGB, więc możesz wybrać bardzo konkretny hashtag kolor. A wiesz, doświetlić sobie jeszcze twarz dodatkowo, no to wiesz, nawet te kamerki wbudowane w laptopy, jeżeli światła jest odpowiednio dużo, to one potrafią, wiesz, no, pokazać całkiem niezły obrazek, więc no, wcale nie mówił, że to jest takie, o dobra, tam bajer, nie?
No tak.
To naprawdę może profesjonalnie wyglądać.
No. To, co na razie robiłem, to właściwie miałem faktycznie kola, który był, miałem zasunięte rolety i tak dalej, więc było ciemno, a chciałem, żeby było widać mimo wszystko moją twarz. No i faktycznie jakby doświetliłem się i wybrałem sobie taki kolor, żeby moja twarz wyglądała naturalnie. Nie? I to tam był taki, to nie był właśnie ani biały, ani żółty, to był taki żółto coś tam, nie?
Pośrednie coś.
No, taki jakiś padziew. Podejrzewam, że mógłbym zrobić to normalną żarówką tą z ciepłotą, no ale jakby mam RGB, no nie? I teraz najfajniejsze jest to, że jak sobie siedzę teraz przy kompie i sobie nacisnę, że Office Lamp sobie uruchomić, no nie? I teraz zapaliłem sobie, teraz nie widzisz akurat, bo nie rozmawiałem na wideo, ale mam odpaliłem w tym momencie... Że po prostu się zapaliło normalnie takie żółte, zwykłe światło, w sensie takie białe, żółte, zwykłe światło, ale sobie naciskam przycisk i zielone.
No.
Klikam przycisk.
I czerwone.
Czerwone, niebieskie, zielone, pomarańczowe, różowe. No nie, nie. To...
Była taka scena w Misiu, że on miał...
Że w ogóle bardzo właśnie... ładny jest, ale bardzo ładnie wygląda.
No, w Misiu właśnie też było tak, że on sobie zmieniał kolory światła i jak się zastanawiał, to miał czerwony, a jak... Nie, czerwony był do, wiesz, sexy time, a jak się zastanawiał, to miał chyba niebieski czy zielony. No, już teraz nie pamiętam, ale tak, to wtedy w czasie, wiesz, kiedy powstawał ten film, to był totalny bajer, nie? A teraz rzeczywiście można to uzyskać jakimiś tam
Największy minus tej lampki jest taki, że ona, Wojtku, nie ma czegoś takiego, że nie wszystkie kolory świecą tak samo mocno.
A to chyba jest w ogóle powszechny problem. Tak. Znaczy nie widziałem jeszcze, żeby...
Na przykład żółty świeci mocno, czerwony mniej, zielony całkiem, pink mocno, no i blue znowu bardzo mocno.
Okej. Okay.
Więc nie wiem. No ale to taka ciekawostka. To jest, wiesz, bardzo fajna rzecz, z której ja sobie będę pewno korzystał. Wiem na przykład, że muszę coś zrobić ze zdjęciem, no i wiem, że mogę sobie w takiej opcji pomóc tymi światłami, bo mogę tak naprawdę zmienić sobie kolor tła, nie? Bo mogę je rzucić na ścianę i stanąć za tym i mieć jakieś kolorowe tło. Więc to jest bardzo fajny sposób na to, żeby zrobić coś ciekawego ze światłem i ten inteligentny dom. Mówię, dopiero zaczynam swoją przygodę, ale w końcu zrobiłem to, czego nie zrobiłem parę lat temu, to znaczy zrobiłem tak, że wskoczyłem w końcu troszeczkę bardziej, bo jak mam jeden pokój, a tak właściwie technicznie biorąc trzy, niecałe, ale na tyle wystarczająco, że nie potrzebuję nic więcej, no to już ten inteligentny dom w jakiś sposób może mi się przydać, nie? Bo faktycznie mogę teraz zapalać światło, wiesz, w każdym pomieszczeniu, w którym jestem, nie?
Nie, no rozumiem. No ja właśnie też w ogóle zacząłem, bo oczywiście wysłałeś mi zdjęcia, jak to żeś kupił te wszystkie lampeczki. Ja mówię, kurde, no kusi, coś by można było zautomatyzować. Ale oczywiście wtedy jeszcze nie wpadłem na żaden pomysł. Natomiast od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zakup kamery HomeKitowej. Ze względu na to, że ja chciałem z tej kamery korzystać jako tak zwanej nanny cam, czyli wiesz, żeby skierować ją na łóżeczko młodego i tam móc zawsze sprawdzić, czy jak kwili, to on się już budzi, czy może sobie kwili i zaraz znowu zaśnie, nie? Zamiast przychodzić do niego za każdym razem. Oczywiście to jest raczej przyszłościowy projekt, bo teraz to śpi obok nas, wiesz, w swoim łóżeczku, w tak zwanej dostawce, więc i tak widzimy go cały czas. Natomiast, wiesz, docelowo, jak będzie już w swoim pokoju, no to zawsze można mieć taki rzut oka na młodego. I wiesz, ludzie różnie robią, bo niektórzy na przykład korzystają z aplikacji chyba Nanny 3G, czy jakaś Niania 3G, jest coś takiego na iPhone'a, tylko że wtedy blokujesz sobie urządzenie tak naprawdę, bo jakby działa ona w ten sposób, że zostawiasz iPhone'a w łóżeczku lub nad łóżeczkiem jakoś zamontowanego, jednego, on wysyła sygnał cały czas razem z obraz razem z dźwiękiem do drugiego, znaczy do aplikacji, raczej do chmury i ty możesz się do niej podłączyć, do tej chmury innym urządzeniem i sobie zobaczyć, czy tam wszystko jest git, nie? No więc wtedy masz zablokowanego iPhone'a tak naprawdę, nie? Jakby, a iPhone jednak poza byciem kamerą może robić dużo więcej innych rzeczy, więc szkoda wykorzystywać, wiesz, tak wypasione urządzenie tylko do tego, żeby był kamerą. Więc sobie wymyśliłem, no dobra, no to można zrobić po prostu kamerę inteligentną właśnie, wpiąć ją do HomeKita. Teraz w nowym iOS-ie i nowym właśnie HomeKicie, który wyjdzie na jesień, ma być kilka dodatkowych rzeczy fajnych, bo na przykład, nie wiem, w kamerach, które obsługują HomeKit, będzie można zdefiniować jakby zakres, miejsce, jakby w którym chcesz, żeby ta kamera informowała cię o tym, że ktoś, że pojawił się jakiś ruch. Czyli jeżeli masz tak zdefiniowane, że jeżeli pojawia się gdzieś tam ruch, to wyślij mi powiadomienie, to możesz zaznaczyć na obrazie, który kamera widzi, który element tego obrazu ma być triggerem, nie? Czyli jeżeli na przykład masz kamerę skierowaną, nie wiem, na korytarz u siebie, to wiesz, przed drzwiami, nie? To możesz sobie tak zdefiniować, że patrzysz, że ta kamera widzi tylko jakby przed twoimi drzwiami to miejsce i tylko wtedy cię powiadamia, że coś tam, ktoś się pojawił przed twoimi drzwiami. Wiesz, to są takie drobne rzeczy, ale faktycznie mogą się przydać, więc stwierdziłem, że hej, kamera to może być dobry pomysł jako właśnie nanny cam, a jak później już nie będzie potrzebna, wiesz, w tym zakresie, to można ją wykorzystać w innym. I szukałem różnych kamer, poszukałem jakichś tam zestawień, które są najbardziej polecane i w Stanach już ta kamera się pojawiła, u nas ma być lada dzień, bo jest polecana Logitech Circle View, tylko że ona jest dość droga. I dzisiaj wrzuciłem do takie tętno pulsu, dzisiaj wrzuciłem na Twittera właśnie pytanie o tą konkretną kamerę, kiedy ona się pojawi na rynku. Dostałem takie insiderskie info, że prawdopodobnie w ogóle od przyszłego tygodnia powinna na rynku się pojawić i będzie dostępna w sklepach u resellerów Apple lub na stronie u siebie, a na stronie pojawiła się dosłownie dzisiaj, więc można wejść już na stronę, wrzucić ją do koszyka i ewentualnie kupić. I ona jest polecana ze względu na to, że właściwie ona nie ma żadnej swojej aplikacji, co jest moim zdaniem plusem. Ogromny bo im mniej plusem. Takich bajerów właśnie musisz instalować, to tym lepiej. Więc po prostu kupujesz ją, wyciągasz z pudełka, wpinasz do HomeKita i wszystko, całą obsługę robisz już w HomeKicie. I jeżeli masz wykupiony iCloud 200 giga, to tą jedną kamerę możesz mieć i ona sobie będzie trzymać ostatnie 10 dni nagrań z tej kamery, będzie dostępnych w chmurze. I to jest właśnie tak wymyślił Apple, że jeżeli masz 200 giga pakiet, to możesz jedną kamerę 10 dni, a jeżeli masz 2-terabajtowy pakiet, to 5 kamer i też chyba 10 dni do tyłu. Natomiast te nagrania nie zajmują ci miejsca w iCloudzie. Znaczy oni ci ograniczają możliwość, że jakby, okej, jedną kamerę możesz mieć, ale nieważne ile to miejsca zajmuje, to jakby nie będzie zabierać miejsca z twojego iClouda. Bo to różnie bywało, wiesz, te, które są różne kamery HomeKitowe i też inne, które korzystają z miejsca na przykład na lokalnym serwerze, jeżeli masz taki na przykład NAS czy coś, to możesz sobie nagrywać na tym NASie i tak dalej. To z HomeKitem jest inaczej. Mi akurat zależało właśnie na tym, żeby jednak z HomeKita mieć możliwość zajrzenia, tak, do obrazu z tej kamery i ewentualnie przejrzenia nagrań, jeżeli taka jakby potrzeba się pojawi. Więc ja chcę po prostu mieć to, wiesz.
Ja zastanawiam się, Wojtek, nie zastanawiać się nad niczym innym.
No, w moim przypadku, ale ja wiem, i teraz ci właśnie chcę, no to jest jedno zastosowanie, o którym powiedziałem, ale drugie jest takie, że ona w ramach HomeKita pojawia się jako dwa urządzenia. Z jednej strony kamera, którą możesz oczywiście podejrzeć obraz, a z drugiej strony jest to czujnik ruchu automatycznie. Który właśnie może być definiowany.
Ale w kiblu nie chciałbym, Wojtku, chyba kamery. Tak nie, sobie myślę.
Ale w kiblu możesz zainstalować na przykład czujnik otwarcia drzwi.
Tak, nie no, to
który
to
jakby, wiesz, będzie miał dużo lepsze zastosowanie w tym przypadku. Natomiast jeżeli masz czujnik ruchu w kamerze, to teraz ja sobie wyobrażam taką sytuację, ponieważ mamy teraz w pokoju właśnie młodego jest przewijak. Nie? Więc jeżeli w nocy on się budzi, nie wiem, zalał się zrobił kupę czy coś, no to wiadomo, że trzeba go wziąć z łóżeczka, zanieść do przewijaka i tam go ogarnąć. I w tej chwili mamy tam taką lampę z takim przyciskiem nożnym. No ale wiesz, jak jest w nocy ciemno, no to trafić w ten przycisk nożny jest trochę trudniej. Więc sobie teraz wymyśliłem, dosłownie jak teraz opowiadałeś o tych lampkach IKEA-owskich, to wymyśliłem sobie taki myk, że można zrobić tak, że jak już będę miał tą kamerę, to robię automatyzację na bazie, ktoś wchodzi do pokoju i po prostu ta lampka inteligentna się zaświeca.
Ja nie wiem, na ile jesteś, jakby chcesz bardzo mocno mieć, żeby to była ta konkretnie kamera. W sensie, no rozumiem, że kamera ci się przyda też jako kamera, ale
no właśnie,
IKEA
no.
ma też właśnie...
Czujnik taki, ruchu po prostu.
Tak, tak. I on kosztuje chyba 60 zł. No nie? Więc to nie są też duże pieniądze.
Wiem, natomiast wiesz, tutaj jakby trochę
dwie pieczenie, jeden kamieniem.
Dwie pieczenie. O to chodzi. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście zawiesiłem się na tym Logitechu, bo on jest jakby polecany przez ludzi. Natomiast napisał do mnie Norbert i mówi, daj spokój z tym Logitechem, on jest drogi, a tak naprawdę ma praktycznie takie same funkcje, co Acara G2H. I to jest w ogóle Xiaomi, oczywiście, Xiaomi lepsze jak zwykle. Jest to świeży model, który jest tylko HomeKitowy. Znaczy można go wpiąć też do aplikacji Acara, ale nie musisz. Znaczy możesz też wyjąć w ogóle tą kamerę z pudełka.
W ogóle to wygląda bardzo ładnie.
I podpiąć ją do HomeKita, jest całkiem ładna. I jedyna jej wada i minus względem Logitecha jest taki, że nie może być używana na zewnątrz, a Logitech może. No ale wiesz, akurat w moim przypadku nigdy nie miałby być używany na zewnątrz, więc w ogóle się tego nie boję. I prawdopodobnie pójdę właśnie w tą Acarę. W tej chwili widziałem, że jest dostępna na AliExpress.
Widzę właśnie ją.
I ona kosztuje chyba $60. No to wiesz, w cenie Logitecha mogę mieć takie 3. Wiesz co chodzi? No to jednak jest dość duża różnica. To nawet na zasadzie takiego testu, żeby sprawdzić, czy mi się podoba, to jestem w stanie, wiesz, tą Acarę kupić,
no,
żeby zobaczyć,
to
jak to działa.
To jest właściwie bardzo interesujące. W sensie taka Acara to, nie wiem, może w sensie... Znaczy,
ja nie namawiam, ale wiesz.
Jest jedna rzecz taka, która by mnie ten... Ja mam przez okna biura, widzę pieski na podwórku.
O, już widzę tu zastosowanie.
Więc mógłbym zawsze sobie włączyć po prostu i popatrzeć na pieski na tym podwórku. To jest jakiś pomysł?
Jest to prawda.
Jest jakiś pomysł.
Albo na przykład skierować na niebo i wiesz, jak jest burza, to wtedy nagrywać cały czas i patrzeć,
no,
jak
wiesz
burza.
Co, bo nie ma takiego miejsca w mieszkaniu, w którym chciałbym zrobić kamerę, która by mi pokazywała coś, wiesz, w sensie nie ma niczego, gdzie by mnie interesowało, czy coś się rusza, czy coś się nie rusza.
Jasne.
Ale to może jakbym miał kota, albo psa,
jest jeszcze jedna rzecz. A no pewnie. Znaczy kot i pies to tyle są problematyczne czasem, że niektóre kamery nie rozpoznają, wiesz, jakby nie mają możliwości rozpoznania przez AI.
Azora nie rozpozna?
No i właśnie chodzi o to, że wiesz, że czujnik ruchu jest aktywowany nawet jak przebiegnie kot czy pies, nie? A nie zawsze nam o to chodzi. Jeszcze jedna mi rzecz przyszła do głowy, to znaczy w ThinkStore, zresztą naszym ulubionym, z którym mamy tutaj bardzo fajny patreonowy deal, w ThinkStore jest przedsprzedaż w tej chwili inteligentnego dzwonka do drzwi. Mhm. Więc to jest o tyle ciekawe, że Netatmo zrobiło taki dzwonek, który działa w ten sposób, że wymontowujesz sobie jakby ten dzwonek, który masz przy drzwiach, nie? Czyli i niezależnie od tego, jak ta obecna instalacja działa, chodzi o to, że wyjmujesz ten włącznik, który masz teraz, podpinasz te kabelki, które zostały po tym włączniku i automagicznie, jak ktoś naciśnie, wiesz, guzik dzwonka, to dzwonek, który miałeś w domu taki sam, zadzwoni tak samo, nie? Ale z drugiej strony tam też jest kamera, tam też jest głośnik, tam też jest mikrofon, więc jak ktoś dzwoni do drzwi, to wtedy na twoim telefonie dostajesz te jakby wideo call. Wiesz, co chodzi? Mhm. I odbierasz go i widzisz tego ziomeczka przed twoimi drzwiami i możesz powiedzieć,
znowu,
że zostaw
to jest bardzo
tak
fajny
dalej.
Pomysł, tylko to jest wideo domofon za 1500 zł, który zamontowałbym na klatce i jutro bym miał dwa druty wystające z tego, no nie? No tak
wiem.
Znaczy, pomysł jest super, nie? Ale nie na nasze warunki tutaj. Ja już po prostu wiem, jak
to... zgadzam się. To jest raczej do domów, wiesz, takich jednorodzinnych. Natomiast fajne jest to, że właśnie pierwszy raz się zdarzyło, że instalacja tego typu urządzenia nie będzie skomplikowana.
Tak, nie, to jest super.
Wyjmujesz, wiesz, przełącznik i wkładasz to i już, nie? Jakby koniec. I wpinasz tylko to do Wi-Fi i do swojego HomeKita. I oczywiście z HomeKitem działa i tak dalej, więc
w ogóle
jest dużo, pojawia się po prostu coraz więcej sprytnych, takich fajnie przemyślanych rozwiązań. No ja na razie chcę spróbować z tą kamerą.
Widzę, że
i rzeczywiście ta kurde lampeczka to chyba mi też wejdzie, żeby żaróweczkę dokupić i faktycznie zrobić tą automatyzację, że jak ktoś wchodzi do tego pokoju i zakładając, że jest noc, to wtedy ta lampka się zawsze zapali. I to myślę, że ciekawy jestem w ogóle, jak szybko to działa. Nie? Że jeżeli jest czujnik ruchu, aktywuje ciach, lampka, no bo to wiesz, powinno od razu. A zobaczymy.
Ja w ogóle, Wojtek, widzę, że ten Agara, to oni w ogóle mają dość tanie. Czujnik zalania wodą na przykład, czy czujnik ruchu światła, to są w ogóle po 7 dych, no nie?
I to jeszcze jest ciekawe, że ta kamera konkretna, ona już jest, ma jakby wbudowany bridge. Czyli jeżeli kupujesz sobie Akary, te wszystkie czujniki, nie?
To do kamerki podpinasz.
Jakby do kamerki i wtedy w HomeKicie one się normalnie pojawiają. Więc to jest całkiem sprytny myk. Wiesz, kupujesz tylko kamerkę, która wcale nie jest droga, a jednocześnie masz też tą ichnią centralkę.
Bardzo dobry
więc
pomysł.
Możesz tej Akary, wiesz, używać tych wszystkich dingsów. Bardzo to jest przemyślane. Norbert nawet do mnie zadzwonił telefonem i mi zaczął o tym opowiadać. Ja mówię, dobra, przekonałeś mnie, idę w tą Akarę, nie? A że Norbert teraz mocno jest zagnieżdżony w tym HomeKicie, no to wiesz, ufam, nie? Że jednak on zjadł zęby na tym i myślę, że nie polecałby syfu. Także no, będę chciał przetestować, zobaczymy.
Bardzo mnie to, Wojtku, cieszy. No jak przetestujesz, to się może okaże, że ja też w to wejdę. Nie wiem po co. Nie wiem, co będę obserwował. Może będę kamerował się, jak siedzę w pracy. Potem będę robił timelapse i wrzucę na YouTube'a. I będzie 8 godzin siedzenia przy komputerze. Wojtek, mam dla ciebie w ogóle a propos niczego.
No.
To są najlepsze rzeczy, jakie właśnie sobie jest a propos niczego. Wojtek, mam dla ciebie taki krótki temacik. Mianowicie, nie wiem, czy wiesz, że Google Chrome, to jest taka przeglądarka, Wojtku.
Znam,
internetowa. Dołączyła do elitarnego klubu przeglądarek z 70% udziałem na rynku.
A to jest mały klub chyba, co? Bo to chyba jest jednoosobowy klub, znaczy, czy mi się tak wydaje.
Generalnie jest jeszcze, było tam, wiesz...
Internet Explorer?
Za dawnych lat.
Okej, okay, no teraz... dobra, no tak, to się zmienia.
Tak, no ja tutaj chciałem właściwie powiedzieć dwie rzeczy.
Ale Chrome czy Chromium?
Chrome.
Okej. Okay. O.
No, Chrome. Chrome właśnie, tak. No i teraz ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy właśnie, no, że to nie jest dobra rzecz, że oczywiście mamy monopol i jedna przeglądarka jest tak naprawdę na całym rynku jako król. 70% przeglądarek, 70% przeglądarek w internecie to Chrome, to jest bardzo zła rzecz. I teraz ja chciałem tylko powiedzieć, że ja od miesiąca w końcu mi się udało używać Firefoxa. Ja z Chrome'em miałem dużo problemów i on też mi zjadał dużo RAMu i podobno teraz już trochę lepiej, ale jakby stwierdziłem, że Jezus Maria, już nie mam na to ochoty i postanowiłem zaryzykować i po prostu przejść sobie na Firefoxa i przyszedłem na Firefoxa, co oczywiście z racji tego, że chciałem przejść na Safari, ale problem polega na tym, że Safari nie ma tylu dodatków i tylu extensionów do przeglądarki, co Chrome czy Firefox. Na przykład właśnie One Password X, o którym wielokrotnie już mówiłem, no niestety
tak.
W Safari nie działa, a ja jakby bez niego nie wyobrażam sobie teraz życia. I teraz w Firefoxie on działa. Więc okej, stwierdziłem, dobra, Firefox to będzie to. I teraz jest jedna rzecz, która mnie w Firefoxie zawsze jakby bardzo mocno bolała i która sprawiała, że ja na przykład bardzo za każdym razem tęskniłem do Chroma. Chodzi mi o interfejs. Nie wiem, czy to by się podoba, ale mi się na przykład podoba bardzo mocno interfejs z Chroma, to znaczy tak wyglądają taby, jakie są fonty.
No jest taki czysty, wiesz, tam nic się nie dzieje, nie? To tak, mi się akurat podoba.
Jest dużo miejsca wolnego między tymi rzeczami, w sensie jest taki oddech, bardzo dobrze to działa. I teraz znalazłem dodatek, który nazywa się Material Fox. I to jest dodatek, który jak się zainstaluje, trzeba coś tam co prawda pokucować odrobinkę, ale to jest na szczęście bardzo proste, to ten dodatek sprawia, że możesz sobie zmienić wygląd Firefoxa na taki, który wygląda jak Chrome. I teraz uwaga, on wygląda totalnie jak Chrome. I teraz uwaga, patrz Wojtek, zobacz sobie tutaj i masz jakby w jednej, masz tam przeglądarkę, która jest Firefoxem.
No właśnie zdjęcie. Patrzę teraz. Wow. Okej. Okay. No. No wygląda nieźle. Znaczy wygląda rzeczywiście jak Chrome, no.
Tak. I ten Material Fox oczywiście za darmo. Można go sobie na GitHubie z linka, z opisu odcinka wziąć i zainstalować. Bardzo fajnie to wygląda. Wiesz, wszystkie rzeczy tak naprawdę są zmodyfikowane tak, żeby wyglądały jak Chrome. No i teraz sobie spokojnie korzystam z Firefoxa, który działa bardzo dobrze i do tego wszystkiego właściwie wygląda jak przeglądarka, która mi najbardziej odpowiadała. Więc to jest taka dla mnie... Oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby go korzystali nie z Chroma, tylko z jakichś innych alternatyw przeglądarek, na przykład właśnie Safari albo Firefox. Nic opartego na Chromium, bo to jeszcze jest jakby to samo zło, powiedzmy. No a tutaj, że można sobie jeszcze zmodyfikować. Jeszcze jest jeszcze jedna rzecz, która sprawiła, że Firefox, a nie Chrome. Hej, działa lepiej na Firefoxie niż na Chromie.
No ja mam akurat apkę zainstalowaną na kompie, więc...
Też mam apkę, natomiast jakby jak odpalam w przeglądarce, bo coś, to działa tam lepiej.
Okej. Okay. Spoko.
Więc to jest taka krótka ode mnie ciekawosteczka.
No bardzo, bardzo przyjemnie. I ja też mam taką małą ciekawostkę, bo nie wiem, jakieś 5 dni temu pojawił się taki news, który sprawił, że od razu wartość akcji Twittera poszybowała w górę chyba 12%. Otóż pojawiła się oferta pracy do specjalnego projektu, w którego opisie była informacja o tym, że ma powstać system subskrypcyjny w ramach Twittera. Nie? Czyli jakby w firmie po prostu będzie budowany system subskrypcyjny i na pewno o tym jakby aktywnie nad tym pracują, więc od razu wiesz, akcje w górę, no bo to jest kolejny revenue stream, więc jest szansa, że po prostu Twitter będzie jeszcze lepiej zarabiał, no bo Twitter miał to do siebie, że jakby zawsze miał trochę problem z zarabianiem. Nie wiem, czy pamiętasz, nie?
W sensie, no oni chyba nigdy nie zarabiali jakoś sensownie, nie?
No właśnie, to był zawsze...
Czy oni w ogóle już teraz zarabiają? I z Twitter
chyba tak.
Profitable chyba tak. 2020.
Chyba tak, ale to nadal jest taki, wiesz, tak. No ledwo co. Już tak. Jest tak na plusie, tak, no to dobrze. Tak. W każdym razie rzeczywiście skoczyło 12%, no bo ludzie już poczuli, że o kurde, ekstra, nie, subskrypcje. No i pojawiły się też takie drobne elementy. Niektórzy zaczęli pisać, że o, to co to teraz za Twittera będziemy płacić, nie? A to nieprawda, w sensie... No.
Loss of 7 million. W tym...
A jednak.
Tak. First no quarter of 2020.
No, to, bo reklamy, wiesz, to dlatego. Bo oni 84% przychodu to są reklamy. No i wiesz, dopóki nie było pandemii, to jeszcze ludzie wydawali pieniądze na reklamy. A teraz, wiesz, pandemia się zaczęła i nagle trzeba było poprzycinać. Więc Twitter też na pewno to odczuł. Ale oni są przyzwyczajeni do tracenia pieniędzy, więc chyba ich to nie zabije. Ale wracając jakby do tej subskrypcji, to wiesz, ludzie zaczęli pisać, o, to trzeba być za Twittera teraz płacić, jak to...
Ja bym zapłacił bardzo chętnie, żeby nie widzieć reklam i na przykład mieć jakiś feature na przykład blokowanie ludzi takie automatyczne.
No na przykład, nie? Ale generalnie myślę, że po pierwsze osoba, która liknęła ten temat, bo to jakby no oczywiście pojawiła się oferta pracy, no ale tam z kimś rozmawiali z wewnątrz, no i ta osoba powiedziała, że to wcale nie oznacza, że ten system w ogóle kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Tylko po prostu, wiesz, no widocznie mają kasę na to, żeby stworzyć sobie jakiś taki system wewnętrznie i skorzystać lub nie. Długo się mówiło o tym, że to może dotyczyć niektórych funkcji TweetDecka, no bo on jest, wiesz, bardziej zaawansowany dla zaawansowanych użytkowników, takich, którzy, wiesz, zarządzają zwykle kontami firmowymi, więc jakby zarabiają na tym, że prowadzą Twittery, więc skoro zarabiają, no to teraz może dobrze, żeby jednak się podzielili trochę. Natomiast no wiesz, no to trudno cokolwiek powiedzieć. Mi się wydaje, że może być tak, że oni budują ten system subskrypcyjny, żeby na przykład zaoferować go mediom, to znaczy zbudują coś takiego, że na przykład jeżeli płacisz Twitterowi jakąś tam kasę, to on dzieląc się z dostarczycielami newsów, nie, dają ci dostęp do jakiegoś tam, jakiejś części, wiesz, jakiegoś paywalla w ramach na przykład, no dzisiaj newsweek.pl, nie? Oni tam mają paywall, czy gazeta.pl też ma, czy Wyborcza raczej, już nie pamiętam, które z nich, no ale któryś z nich ma paywall i wiesz, masz do przeczytania tam ileś artykułów, czy nawet tylko pierwsze ileś tam zdań, nie? No to mogłoby być tak, że płacąc Twitterowi jakby taką subskrypcję na przykład za newsy, masz jednak dostęp do na przykład większej ilości te tekstów w ramach miesiąca, na przykład na Medium czy jakichś innych miejscach, wiesz, no to może być coś takiego, a z drugiej strony jeszcze oczywiście dostęp do danych, ale on i tak jest płatny, więc nie wiem na ile, skąd ten pomysł się pojawił, bo jest coś takiego, że niektóre API są normalnie płatne, że gdybyś chciał zaciągać z Twittera bardzo dużo danych za pomocą, wiesz, tam z tych JSON-ów i tak dalej, to musisz za to zapłacić. I to dzisiaj już działa. My mieliśmy taki myk, że tam chcieliśmy jakąś bardziej skomplikowaną aplikację napisać w Onecie, bo taki, to ja w ogóle wymyśliłem taki projekt.
Że zamkniemy ludzi w domu, żeby oni zaczęli...
Nie, to nie to. Ale faktycznie był taki, że wiesz, mieliśmy takie spotkania na, o no dobra, kreatywne projekty, co można by zrobić, wiesz, w ogóle w internecie. I jakby nie ma żadnych ograniczeń, ani kasowych, po prostu wymyślcie coś nowego. I ja pamiętam, że wymyśliłem taki projekt aplikacji, która będzie z Twittera jakby świecić czerwonymi flagami w momencie, kiedy jakiś temat nabiera jakby trakcji. Wiesz, o co chodzi? Że zanim stanie się trendem, który możesz zobaczyć w ramach tych trendów polskich, na przykład, wiesz, hashtagów, które są często używane, to żeby nałożyć taką warstwę na to tematyczną, to znaczy jakie linki na przykład często ludzie sobie podają, wiesz, i przy założeniu, że to rośnie bardzo szybko, no to wtedy dostajemy czerwoną flagę, hej, to jest jakiś treść jakaś, która jest często szerowana, więc może, wiesz, może warto to dotknąć tego tematu i na przykład napisać samemu newsa na ten temat, nie? Jakby, wiesz, zaciąganie z Twittera, ale w sposób automatyczny tych rzeczy, które po prostu stają się ciepłe. I właśnie specjalnie właśnie wtedy robiłem research, jakby no jak wygląda kwestia podłączenia się do Twittera w taki sposób, właśnie za pomocą API, tak żeby te dane móc zaciągać. No bo to wiesz, to już jest naprawdę big data, nie? Jakby musiałbyś wiedzieć o wszystkich tweetach puszczanych w Polsce na przykład, nie? No i tam przefiltrować je, dobra, szukamy tweetów z linkiem, no i teraz sprawdzamy w linku, czy jest jakiś tam, no właśnie, który link się pokrywa, no bardzo skomplikowane, ale generalnie wiesz, no byłem ciekawy i wtedy dowiedziałem się, że faktycznie podłączenie się do tej dużej rury Twittera jest absolutnie płatne i wcale nie jest takie tanie, więc ten system subskrypcyjny raczej nie będzie dotyczył dostępu do danych, tylko pewnie jakichś tam treści płatnych lub ewentualnie właśnie funkcji w TweetDecku. Zobaczymy, nie? Ale na 100% myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że nie dotyczy to płatnego Twittera de facto.
Ja bym dał im 5 dolków, żeby nie widzieć reklam.
Okej. Okay. Znaczy, ja też nie miałbym problemu z tym, że gdyby była taka funkcja, że mogę usunąć reklamy, bo był taki moment, że miałem ich naprawdę dużo. Teraz jest mniej. Kiedyś nie miałem w ogóle ze względu na to, że miałem zweryfikowane
konto. Kiedyś tak
konto.
Było właśnie, że jak miałeś zweryfikowane konto, tak, to nie ma reklam i teraz niestety te reklamy są i wróciły, więc to jest bardzo denerwujące.
Bardzo często pojawiały się reklamy na przykład rakiet, systemu tam jakiegoś rakietowego. Ja nie wiem dlaczego ja to dostawałem naprawdę. Ja nie mam nic wspólnego z wojskowością ani nic naprawdę. No więc tam trochę kulało to targetowanie raczej, ale faktycznie no, tych reklam jest trochę i ja bym dał im pieniądze, żeby reklamy zniknęły i może mieć jakąś ekstra funkcję, nie? Jakby, no ale teraz pytanie jaką, nie? No ale Twitter też bardzo jasno powiedział.
Jak ktoś napisze do ciebie z jakimś wyrazem.
Ktoś napisał do
taki
ciebie.
Taki odwrotny hej.
Papież to od razu dostaje bana.
Dokładnie tak.
Niezłe, to jest to jakiś pomysł. No w każdym razie tak, to jest taki newsik, że myślą o tym, rekrutują i zobaczymy co z tego powstanie, ale trzymam, zawsze będę trzymał kciuki za Twittera, bo to jest naprawdę jedna z moich ulubionych social mediów, chociaż teraz w okresie tym wyborów i kampanii wyborczej, no nie było to łatwe, żeby Twittera przeglądać ze spokojną głową, ale to też jest właśnie kwestia odpowiedniego dobrania ludzi, których obserwujesz. I tutaj Twitter zawsze był dobry i ja też mam poczucie, że umiałem z niego korzystać i dlatego mam taki timeline, jaki mam, nie?
W sensie, że nic to nie widzisz, bo obserwujesz 500 tysięcy osób, Wojtku?
Nie, po prostu obserwuję fajnych ludzi.
Aha.
No aha. Tak. No tak, tak, tak.
Dobra, ja, Wojtku, nie mam chyba więcej nic do przekazania w tym odcinku, co chciałbym jeszcze dorzucić, więc myślę, że możemy zakończyć sobie ten odcinek i przejść sobie do After Darka, w którym będziemy rozmawiać o wielu różnych rzeczach, między innymi o tym, jak wygląda kwestia zarabiania na podcaście.
Pieniądze. Dobrze, no o pieniądzach możemy porozmawiać, oczywiście.
Pieniądze, Wojtek, także do usłyszenia już za tydzień albo za chwilkę w After Darku. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Elo.
Do usłyszenia. Pa, pa.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.